Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Kapłańską postawę służby Bogu i ludziom urzeczywistnioną w Chrystusie przypomniał Benedykt XVI. Powiemy o liturgii Wielkiego Czwartku z udziałem papieża. Następnie o wyzwaniach stojących przed ludźmi formującymi przyszłych kapłanów rozmawiać będę z biskupem Wiesławem Lechowiczem. Magazyn zakończy refleksja Dar dany raz na zawsze. 20 marca wita Państwa Beata Zajączkowska. Człowiek, który przyjmuje krzyż, staje się uczestnikiem Bożej chwały, otrzymuje zbawienie. Prawdę o przemieniającej mocy miłości Benedykt XVI przypomniał podczas mszy Wieczerzy Pańskiej. Liturgię z tradycyjnym umyciem nóg 12 mężczyznom papież sprawował po południu w swej katedrze, Bazylice Świętego Jana na Lateranie.
W homilii Ojciec Święty nawiązał do ewangelicznego opisu ostatniej wieczerzy, podczas której Jezus obmył apostołom nogi. Papież zwrócił uwagę, że oprócz rytualnego oczyszczenia, ten gest ma nowy wymiar. Bóg oczyszcza człowieka także przez swoje słowo, przez miłość, przez dar z samego siebie. A współcześni ludzie, gdy otwierają się na Boże Słowo, rozważają je w duchu modlitwy i wiary, doświadczają Jego oczyszczającej mocy, podkreślił papież.
Dzień po dniu jesteśmy jakby pokryci najróżniejszym brudem pustych słów, uprzedzeń, mądrości ograniczonej i zepsutej. Różnorakie półprawdy czy wprost fałsze stale przenikają do naszego wnętrza. To wszystko zaciemnia i zanieczyszcza naszą duszę. Grozi nam niezdolnością mówienia prawdy i czynienia dobra. Kiedy przyjmujemy słowa Jezusa uważnym sercem, okazują się prawdziwym obmyciem, oczyszczeniem duszy człowieka wewnętrznego.
Benedykt XVI wskazał na dwa wymiary jezusowego gestu obmycia nóg, oczyszczenia oraz przykładu do naśladowania. Chrześcijaństwo jest czymś innym, jest czymś więcej od moralizmu. W chrześcijaństwie nie chodzi o nasze działanie i naszą moralną zdolność, zaznaczył papież. Chrześcijaństwo to dar. Bóg ofiaruje człowiekowi siebie. Równocześnie traktuje ludzi jako żywych partnerów, nowym przykazaniem zachęcając, by kochali tak jak on. Podjęcie tej zachęty oznacza wejście na drogę oczyszczenia. Przemienia ona ludzi na wzór Chrystusa, pomaga dostrzegać wartości w uniżeniu się, pokorze, służbie, w radykalnej miłości, aż po ogołocenie z siebie.
Aby to było możliwe, trzeba jednak szczerości, trzeba uznania własnych grzechów i spowiedzi. W sakramencie pojednania sam Bóg obmywa nasze grzechy. Dopiero z oczyszczonym duchem będziemy zdolni na co dzień podjąć służbę wzajemnej miłości, także poprzez stałe wybaczanie sobie nawzajem, jeśli by ktoś miał coś przeciw drugiemu, podkreślił papież podczas mszy Wieczerzy Pańskiej na Lateranie.
Stać przed Bogiem i Mu służyć. Te słowa z Księgi Powtórzonego Prawa Benedykt XVI wskazał jako istotę kapłaństwa. Papież przewodniczył rano w Bazylice Watykańskiej mszy krzyżma koncelebrowanej z księżmi diecezji rzymskiej. Liturgia ta jest znakiem jedności kapłanów ze swym biskupem. Refleksją o kapłaństwie była też papieska homilia.
Na co się zdecydowaliśmy? Co to znaczy być kapłanem Jezusa Chrystusa? Pytał papież. Nawiązując do drugiej modlitwy eucharystycznej, przypomniał słowa kapłanów: dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Eucharystia winna być centrum kapłańskiego życia jako trwanie przed Bogiem obecnym, podkreślił Ojciec Święty. Zaznaczył, że kapłańskie stanie przed Bogiem oznacza też czuwanie.
Ksiądz powinien być kimś, kto czuwa. Winien stać na straży w obliczu napierających mocy zła. Winien budzić świat dla Boga. Ma stać na nogach, czujny wobec biegu wydarzeń, niezachwiany w prawdzie, wytrwały w czynieniu dobra. Stanie przed Bogiem w głębi serca zawsze winno być również wstawianiem się za ludźmi, u Pana, który niegdyś przed Ojcem obarczył się naszym cierpieniem. Winno być też przyjęciem Chrystusa w Jego słowie, prawdzie i miłości. Kapłan ma być prawy, nieustraszony i gotowy na przyjęcie nawet zniewag ze względu na Boga, jak to opisują Dzieje Apostolskie. Cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa.
Per amore del nome di Gesù.
Papież zachęcił, by będąc blisko Boga, księża nie ulegali rutynie i pełnili swą posługę w bojaźni Bożej. Po homilii wszyscy koncelebrujący mszę z papieżem odnowili swe przyrzeczenia kapłańskie. Następnie poświęcono święte oleje katechumenów, chorych i krzyżma. Naszym gościem jest biskup Wiesław Lechowicz. Witam serdecznie, księdza biskupa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani i wszystkim radiosłuchaczom.
Ksiądz ma za sobą długie doświadczenie pracy w seminarium. Najpierw pracował ksiądz biskup jako prefekt, potem jako rektor największego w Polsce seminarium duchownego. Jakie to jest najważniejsze doświadczenie z tej pracy, które ksiądz przenosi na swoje biskupstwo?
Wydaje mi się, że skarbem nieocenionym będzie moja dobra znajomość obecnych księży, to znaczy tych, którzy zostali wyświęceni w ostatnich 10 latach, bo mniej więcej tyle czasu pracowałem w seminarium duchownym i sądzę, że chyba to jest taki największy skarb i zysk, jeśli tak można powiedzieć, tej mojej pracy dla posługi biskupiej. Natomiast dla mojej formacji kapłańskiej ten czas pobytu w seminarium miał też bardzo duże znaczenie. Pamiętam, że na początku mojego kapłaństwa mój spowiednik powiedział, że jeżeli chcę być szczęśliwym księdzem, to powinienem w życiu kapłańskim wszystkie wykonywać te praktyki, które wykonywałem w seminarium. Ta jego uwaga mi utkwiła w pamięci i tak sobie pomyślałem, że to też jest łaska Boża, że mogłem być niejako tym środowiskiem seminaryjnym zmuszony do tego, by dochować wierności praktykom, zwłaszcza duchowym, z czasów seminaryjnych.
Praca w seminarium to był też w jakiś sposób powrót do początków księdza kapłaństwa, bo przez to seminarium ksiądz biskup przeszedł. Czy formacja, praca, życie w seminarium w porównaniu z tym, czego ksiądz biskup na sobie doświadczył, powiedzmy w cudzysłowie, przez 6 lat, zmieniło się?
Bardzo się zmieniło. Ja myślę, że można byłoby to tak porównać do domu, który został całkowicie odrestaurowany, zostały ściany. Niemniej jednak to, co pomiędzy tymi ścianami, to się w zasadzie wszystko zmieniło. Ja mam na myśli oczywiście nie tylko w sensie dosłownym, bo to seminarium w tej chwili niewiele przypomina to seminarium, w którym myśmy studiowali, uczyli się i modlili. Owszem, jest ten sam budynek, ale już alumni mieszkają w nowym domu, w domu alumna. Natomiast pozostały te praktyki, o których wspomniałem, niezmienne. Wciąż dużą wagę przywiązuje się do modlitwy, do korzystania z sakramentów świętych, do formacji intelektualnej. A więc myślę, że sposób życia jest podobny do tego, który miał miejsce przed 20 laty. Zmieniło się środowisko i oczywiście zmienił się człowiek. Najogólniej rzecz biorąc, ta mentalność młodych ludzi polega na tym, że są oni bardzo otwarci i myślę, że też zauważa się ich dobre przygotowanie do formacji seminaryjnej. Jednak duszpasterstwo końca XX wieku i początku XXI bardzo się rozwinęło w Polsce i o ile myśmy przychodzili, nie chcę powiedzieć z wielkimi brakami, niemniej jednak nie mieliśmy takiego przygotowania gruntownego. O tyle dzisiejsi kandydaci do seminarium wywodzą się głównie z ruchów, grup, stowarzyszeń. Jeśli są jakieś braki, to bardziej natury takiego ogólnego wykształcenia, humanistycznego, znajomości historii, literatury, sztuki. Tutaj są niestety duże braki. Natomiast gdy chodzi o przygotowanie religijne i w pewnym sensie duszpasterskie, to widzimy duży postęp.
To są te pozytywy, powiedzmy, może nowych kandydatów przychodzących do seminariów, ale są też te punkty takie troszeczkę bolesne, trudne. No, wychodzą bardzo często z rozbitych rodzin, bardzo często są to jedynacy. To też chyba formacja troszeczkę musi ulegać zmianie.
W ostatnich latach się zauważa to bardzo wyraźnie, że coraz więcej przychodzących do seminarium wywodzi się z rodzin żyjących w jakiejś separacji, czy to formalnej, czy nieformalnej. Formalnej to znaczy mąż i żona nie żyją ze sobą, natomiast separacja nieformalna to jest sytuacja oddalenia, kiedy powiedzmy ktoś z rodziców wyjeżdża na kilka czy kilkanaście lat za granicę i ten młody człowiek już od tych kilku lat czy kilkunastu nie miał kontaktu z ojcem lub matką. Takiemu człowiekowi trzeba poświęcić o wiele więcej czasu niż komuś, kto wychowuje się w zdrowej, pełnej rodzinie. A więc, jak pani zauważyła słusznie, jest to rzeczywiście pierwszy problem i chyba największy, z którym się spotykamy. Oprócz tego pojawiają się również jakieś problemy związane z problemami, powiedzmy, alkoholowymi w rodzinach. Nie jest to duży procent, niemniej jednak też od czasu do czasu musimy tutaj się zmagać. Cieszymy się bardzo tym, że w Polsce już się pojawiają instytucje, które wychodzą naprzeciw naszym potrzebom i pomagają właśnie tym alumnom. Poza tym niestety taka już jest nasza rzeczywistość współczesna, że wolność traktuje jako wartość absolutną i my też musimy jako przełożeni to uwzględniać. W moich czasach wystarczyło, że ksiądz rektor powiedział nie wolno, bo nie wolno i przyjmowaliśmy. Oczywiście czasami gdzieś tam pokątnie krytykowaliśmy taki sposób argumentacji, niemniej jednak nie wpływało to na nasze posłuszeństwo, na nasze życie w seminarium. Natomiast dzisiaj ja sobie nie wyobrażam, żeby można było alumnom powiedzieć nie wolno, bo nie wolno, nie można, bo nie można. Trzeba bardzo dobrze argumenty podać, uzasadnić i wtedy jest szansa, że ci alumni te argumenty przyjmą. Pojawiają się od czasu do czasu takie sugestie, by troszeczkę złagodzić wymagania seminaryjne, by może nawet i w całym kościele pójść w kierunku na przykład tak zwanego zniesienia celibatu. Ja sądzę, że przyglądając się tym młodym ludziom, można powiedzieć, że oni wymagają dużo od siebie i oczekują na to, że będzie się od nich wymagać. Tylko oczywiście te wymagania muszą być rozsądne i muszą być jednakowo kierowane do każdego kleryka. Jeżeli te dwa podstawowe wymagania się zrealizuje, to oni chętnie je przyjmują i realizują. A więc nie sądzę, żeby Kościół, idąc w kierunku obniżenia wymagań, obniżenia poprzeczki, zyskał w sensie ilościowym kandydatów do kapłaństwa. Sądzę, że nie.
Już na zakończenie chciałam zapytać, mówi się o coraz bardziej postępującym także kryzysie, jeśli chodzi o powołania kapłańskie. Ten kryzys też dotknie wkrótce Polskę. Co Kościół Polski powinien zrobić, żeby stawić temu czoła, jak gdyby wyjść naprzeciw i odpowiadać?
Najlepszym sposobem prowadzenia duszpasterstwa powołaniowego jest świadectwo życia księży. To nie jest myśl odkrywcza, już o tym pisze ojciec święty Jan Paweł II w Pastores Dabo Vobis. A więc po prostu księża muszą dawać świadectwo wiernego realizowania swojego powołania, pracować porządnie, odpowiedzialnie na parafii. Sądzę, że to jest pierwszy warunek. Drugi warunek to jest, myślę, również troska o to, by młodzież mogła nie tylko na płaszczyźnie parafialnej, ogólnej uczestniczyć w życiu Kościoła, ale żeby mogła również się formować w ruchach, grupach, stowarzyszeniach, bo tam dokonuje się formacja. I tam młodzież może odkrywać Pana Boga, może odkrywać swoje powołanie. I niezależnie od tego, czy odpowie Panu Bogu tak, gdy chodzi o perspektywy życia kapłańskiego czy zakonnego lub nie, to na pewno będzie to młodzież, która potraktuje poważnie swoje życie i swoje odniesienie do Pana Boga. Trzecia bardzo ważna kwestia to jest formacja duchownych. W ostatnich latach bardzo dużo się mówi o stałej formacji kapłańskiej, bo rzeczywiście nie tylko jest problem w ilości, ale też w jakości księży.
Bardzo dziękuję księdzu biskupowi za rozmowę. Państwu przypomnę, naszym gościem był biskup Wiesław Lechowicz.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Dar dany raz na zawsze.
Ksiądz Leszek Rynkiewicz, jezuita.
Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. Gdy Pan Jezus mówił te słowa w Palestynie, większość słuchaczy gorszyła się i stukała w głowy. Wierzyło niewielu. Dziś też coraz trudniej o wiarę w Chrystusa, choć motywy są inne. Dziś zawaliło się poczucie sakrum. Wtargnęła antropologia, wizja człowieka bez Boga. Ten proces trawi także Kościół od wewnątrz, tak świeckich, jak i duchownych. Dziś wielu z nas kręci się po zdemitologizowanej świątyni, zbliżając się nawet do tabernakulum z pytaniem: jest puste? Czy jest tam jeszcze Jego obecność? Nie wiem, czy łatwa jest odpowiedź. Nie jest łatwo nam, roztargnionym, rozproszonym, porwanym przez godziny spektakli filmowych i telewizyjnych, skupić się i zmobilizować przed absolutem eucharystycznym, tym kompendium wszystkich tajemnic wiary i żywym znakiem obecności Boga wśród nas. Łatwiej krążyć gdzie indziej, szukając innej obecności Boga w świecie. Osoby wielkoduszne zwracają się dziś często do człowieka, myśląc i mówiąc, że tu jest obecność Boga na ziemi. bo przecież sam Chrystus powiedział, że gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię Jego, tam jest On pośród nich. I dodał też, iż wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. To wystarczy, by stać się jedyną Ewangelią tych, którzy szukają obecności po obniżonej cenie. Jak mocny jest i żywy fenomen szukania wyzwolenia człowieka w jego głębi, z niewoli traum psychicznych, niewiedzy, głodu, choroby i cierpienia. To jest największa nadzieja i siła. Co więcej, religia tych, którzy już nie wierzą, czy mają trudność uwierzyć w Boga. Bóg według nich, jeżeli jest, to jest w człowieku i szukają z Bogiem kontaktu wyłącznie w służbie drugiemu. Pociągająca, ale jakże naiwna perspektywa. Można życzyć z całego serca, by się komuś to udało. Gdy w to z przekonaniem wierzymy, to znaczy, że nie znamy człowieka. Nie znamy naszej słabości w służbie drugiemu człowiekowi. Mówiliśmy o tym we wtorek. Nie można spotkać bezinteresownie drugiego człowieka, nie spotkawszy wcześniej Pana Boga, który ofiarował swoje przymierze. Właśnie ze świadomości istnienia tego przymierza płynie naprawa rzeczy. Kryzys Kościoła jest kryzysem wiary, modlitwy, kontemplacji. Odrzucając życiowy kontakt z Chrystusem, nie jest łatwo także nawiązać osobisty i życiowy kontakt z Kościołem, takim jaki jest, z tym Kościołem, który często krytykujemy, a który przecież sami tworzymy. Dawne przymierza zostały zastąpione przymierzem w ciele i krwi Pana. Człowiekowi szukającemu Boga nie brakowało w historii miejsc na spotkanie, ale Panu Bogu było to za mało. Przemienił się w kawałek chleba. Można osłupieć z zaskoczenia. Albo Chrystus jest szaleńcem i mówi rzeczy nie mające żadnego znaczenia, albo jest naprawdę miłością wszechmocną i miłosierną, która znalazła najprostszą drogę do człowieka. Trudno uwierzyć w słowa konsekracji, ale i trudno od nich się uwolnić. Móc stać się chlebem, móc karmić cały świat swoim ciałem i swoją krwią. Każdy go może zobaczyć, dotknąć, wziąć i jeść. Może go kontemplować i spędzić tyle czasu, ile dyktuje pragnienie miłości. A wszystko spokojnie, bez fałszywego strachu, bez egzaltacji, dziwactw psychicznych. Każdy inny sposób obecności Boga, bogatszy, triumfujący, przyjemniejszy, zmiażdżyłby nas, albo przynajmniej przestraszył. Tylko Bóg mógł wymyśleć sposób tak inteligentny i tak bliski, bez zaburzania naszej psychiki. Pan Bóg, zanim jest przyjacielem, jest chlebem. Zanim nas sądzi, staje się naszym pokarmem. Zadziwiające jest, jak ta ofiara, złożona jeden jedyny raz na Kalwarii, pozostaje w rękach apostołów, a potem w rękach ich następców, w rękach każdego kapłana, choć może on być niegodny, niedorastający. Czyż nie jest cudem miłosierdzia Bożego, że od tamtego dnia w wieczerniku nie minął ani jeden dzień, by na świecie nie odprawiała się Eucharystia? Dar dany raz na zawsze do ostatniego dnia historii na tej ziemi.
Refleksją księdza Leszka Rynkiewicza kończymy magazyn W Wielki Czwartek. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.